Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Witam na antenie radia SBS moich gości. Jest to młoda para prosto z Polski, która odwiedza Sydney. Dominika Dąbrowska i Dominik Świadkowski. Witam Was na antenie radia SBS. Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie.
Jak Wam się Australia podoba? I gdzie byliście do tej pory i jeszcze jak długo będziecie? Bo zdaje się, że jesteście w Sydney bardzo króciutko, tak?
Przyjechaliśmy tutaj nie razem, dlatego że ja przyjechałem już miesiąc temu do Melbourne, jako że tam przyjechałem na badania, które miałem przyjemność prowadzić na University of Melbourne w Szkole Prawa, czyli w Law School. I tam przez 2 tygodnie pracowałem samodzielnie. Później miałem okazję jeszcze zwiedzić troszkę Wiktorii i Tasmanii i później doleciała do mnie Dominika do Sydney. W tym momencie jeszcze jesteśmy Sydney.
Tak, to są nasze ostatnie dni, bo już niestety za chwileczkę się to kończy, ale podoba nam się bardzo. Jesteśmy naprawdę oczarowani tym wszystkim, co nas tutaj spotyka, tymi widokami i po prostu jest wspaniale.
Bardzo się cieszę. Oczywiście teraz pora przedstawić Was tak naprawdę prawidłowo. Może zacznę od Dominiki, ponieważ kobieta. Powiedz Dominiko, co robisz na co dzień w Polsce? Czym się zajmujesz?
Ja zajmuję się dwutorowo muzyką, a dokładnie śpiewem i aktorstwem. Gram w musicalach, również jestem wokalistką, a także aktorką. Wystąpiłam w teatrze telewizji w Powieści Wigilijnej, także w serialu Tylko nie piątek na Netflixie. No i na co dzień jestem też związana z taką edukacyjną ścieżką i prowadzę wokalnie dzieci i młodzież.
Jak na tak młodą osobę, to ogromny już dorobek. No nie mówiąc teraz oczywiście, jak przejdę do Dominika, w ogóle jakie to piękne, że macie takie zbliżone imiona, prawda? Dominika i Dominik.
Tak.
Chyba się znaleźliście naprawdę. Czy jesteście też do siebie podobni, bo was nie widzę?
Chyba nie.
Wizualnie chyba nie.
Chyba nie?
Osobowo bardziej, ale wizualnie chyba nie.
Ale charaktery chyba tak, dlatego że moim zdaniem jesteście typowym przykładem takiego teraz młodego człowieka renesansu, bo to się wszystko teraz bardzo zmieniło. Kiedyś była taka wąska specjalizacja, jeżeli ktoś się zajmował, tak jak Dominik, prawem, czy właśnie sztuczną inteligencją, czy muzyką, no to już się nie zajmował i tym, a teraz widzę, młodzi ludzie po prostu zajmują się wszystkim i świat stoi otworem.
Mam nadzieję, że tak, że w tę stronę to będzie jednak szło, bo nie ukrywam, że ten model właśnie człowieka, który robi wiele rzeczy, takiego człowieka renesansu, jest mi dość bliski od zawsze, bo łącząc od zawsze dwie szkoły i specjalizowanie się w muzyce i w nauce jednocześnie, no to było zawsze coś więcej niż inni ludzie, z którymi przebywałem w danym momencie w szkole, w jednej czy w drugiej, dlatego że zawsze w jednej ze szkół ktoś stawiał przede wszystkim na jedną ścieżkę, więc w szkole klasycznej, takiej zwykłej, zazwyczaj wszyscy się koncentrowali na zwykłej nauce, a w szkole muzycznej wszyscy chcieli być głównie muzykami. I tak naprawdę wyłącznie nimi. I wtedy ta nauka szła już na inny, dalszy plan. A ja właśnie nie ukrywam, że ta dwutorowość, nawet trzy, czy czasem nawet czterotorowość...
No właśnie, przypomnijmy.
Jest
musimy powiedzieć oczywiście, że zarówno skończyłeś prawo, jak i oczywiście grasz na pianinie, na klarnecie, tak? Czy to od samego początku jakby planowałeś, że te dwie dziedziny połączysz, czy to tak jakoś wyszło samo z siebie?
Muszę przyznać, że od początku robiłem jedno i drugie i jedno i drugie wychodziło mi z tego, co mówili moi nauczyciele, bardzo, bardzo dobrze. Chciałem to robić jak najdłużej się da jedno i drugie. Oczywiście ze środowiska różnego dostawałem informacje czy jakieś głosy, że w którymś momencie będę musiał się zdecydować. Mam na ten moment 26 lat i dalej się nie zdecydowałem i dalej robię jedno i drugie.
Jeżeli to dla ciebie pracuje, to tak rób.
Jeśli się to da, to tak będę robił, oczywiście.
Powiem oczywiście naszym słuchaczom, że jesteś dwukrotnym stypendystą ministra edukacji i nauki. Czy możesz nam powiedzieć, jakie osiągnięcia przyczyniły się do otrzymania takiego wyróżnienia?
To jest stypendium, które się otrzymuje za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki. No i żeby coś takiego dostać, no to tam się liczy dość dużo rzeczy. Przede wszystkim taka działalność naukowa, czyli od wyjazdów na międzynarodowe konferencje naukowe, wygłaszanie w trakcie nich referatów, czy pisanie artykułów naukowych, czy branie udziału w research stays tak zwanych, najczęściej właśnie za granicą. Ja miałem okazję ostatnio też taki właśnie pobyt naukowy odbyć w University of British Columbia w Vancouver pod okiem bardzo wybitnego profesora, który właśnie tam się zajmuje własnością intelektualną, czyli tą samą częścią prawa, którą ja się zajmuję. No trzeba na pewno zbierać
osiągnięcia.
Nie wiem, czy to nazwać osiągnięciami, pewnie tak, ale bardziej po prostu trzeba być jak najbardziej naukowo po prostu aktywnym. Jeśli się nie jest, to na pewno o takie stypendium będzie dużo trudniej.
A powiedz mi taką rzecz, czy polskie prawo autorskie, bo się tym głównie zajmujesz, prawda, z tego co wyczytałam, nadąża na zmianami w branży muzycznej, zwłaszcza w dobie teraz tego streamingu i sztucznej inteligencji, którą też się przecież zajmujesz?
Tak, no na pewno Polska, jako że jesteśmy w Unii Europejskiej, no to większość właśnie prawa autorskiego jest regulowana na poziomie unijnym, dlatego większość z tych legislacji, takich jak między innymi Polska, Francja czy Niemcy, wszystkie te kraje, te 27 krajów, które wchodzą w skład Unii, one wspólnie starają się wypracować rozwiązania na tematy
system,
przeróżne,
tak,
ale przede wszystkim również właśnie prawa własności intelektualnej. I Europa może nie jest najszybsza w tym, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, no musimy patrzeć szerzej i na pewno Polska jako osobny kraj w Unii Europejskiej nie przoduje, dlatego że robimy to na poziomie unijnym, a to jak to będzie robione, to jeszcze wszystko, myślę, jest przed nami. Oczywiście uchwalono kilka rzeczy na poziomie unijnym, między innymi Artificial Intelligence Act, który tam część rzeczy już nam reguluje, ale nie jest to jeszcze bardzo dużo, więc będziemy musieli jeszcze pewnie troszkę poczekać, jak to będzie wyglądało, ale jednocześnie też musimy patrzeć, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, w Chinach, dlatego że oni no, często robią to szybciej.
Ostatnie pytanie, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, bo tak naprawdę to chciałabym więcej zapytać o ciebie jako człowieka, ale jeżeli chodzi jeszcze o sztuczną inteligencję, czy nie uważasz, że to spowoduje, że ludzie po prostu stracą, cała masa ludzi straci pracę, bo jednak ta sztuczna inteligencja jest...
To już się dzieje, to na pewno, to już widać, że wielkie firmy, wielkie marki decydują się zwalniać dużą liczbę ludzi ze względu na sztuczną inteligencję, bo ona coraz więcej właśnie będzie mogła zrobić. Takim największym wyzwaniem dla nas jako społeczeństwa, jako ludzi jest to, żeby nie pozwolić przekroczyć ludzkich umiejętności i tego, żeby ta sztuczna inteligencja zawładnęła nami, bo wtedy no to może być koniec ludzkości, jaką dzisiaj znamy. Więc to, że ludzie będą na pewno mieli problem ze znalezieniem pracy, to już się dzieje. Jeśli słuchają nas jacyś młodsi ludzie, którzy myślą o tym, jaką obrać ścieżkę, warto myśleć o tym, żeby to były zawody, które nie,
bardziej
w których
konkretne.
Nie wykonuje się prac
bardziej
powtarzalnych.
Konkretne. Na przykład hydraulik.
Ja sobie mogę wyobrazić, że taki robot może pełnić funkcję hydraulika. W takich zawodach gdzieś bardziej, żeby coś bardziej zaprogramować, no to pewnie też sztuczna inteligencja będzie to wszystko potrafiła. Trzeba na pewno myśleć tak przyszłościowo, bo to jaki świat jest dzisiaj w 2025 roku, on w 2030 i 40 będzie zupełnie inny i ktoś zdobywając przez kilka lat właśnie doświadczenie zawodowe w czymś, co później będzie niepotrzebne, jest troszkę bez sensu. Na pewno będą potrzebni lekarze. Sztuczna inteligencja choć może pomagać,
chociaż
no
też
to
bardzo pomaga,
nie
wszystko
zrobi
tak,
idealnie.
Właśnie. Zawsze będą potrzebni. I tutaj do Dominiki pytanie, czy się ze mną zgodzi. Aktorzy będą zawsze potrzebni, dlatego że teatr będzie zawsze potrzebny, kontakt z widzem będzie zawsze potrzebny, z żywym człowiekiem. Teatr zawsze zostanie. Nie uważasz, Dominiko?
Tak, to teatr jest takim niesamowitym łącznikiem, sztuka jest takim niesamowitym łącznikiem między ludźmi, który no zdecydowanie myślę, że nie zniknie, pomimo sztucznej inteligencji, która w spektaklach może nam bardzo pomóc. Na przykład jakieś, no tutaj właśnie może zniknąć ta część bardziej obsługi technicznej, że może być to, nie wiem, światła mogą być bardziej wykorzystaniem sztucznej inteligencji, ale no właśnie aktorzy chyba jesteśmy bezpieczni, chociaż nigdy nie wiadomo.
Mimo tych ogromnych zmian po pandemii, prawda, jeżeli chodzi o internet, te wszystkie tutaj technologie, rozwój technologii, jednak ten kontakt z żywym człowiekiem, ten teatr jest cały czas popularny, a szczególnie w Polsce. No tutaj tak samo, ale w Polsce przecież cały czas te sale są pełne, ludzie przychodzą do teatru, jest na to zapotrzebowanie.
Tak, tak. I w czasie pandemii no, też były różne teatry telewizji, czy różne właśnie na VOD, było więcej spektakli. i też jakby otworzyło to widzów na jakieś produkcje z innych krajów, nie tylko u nas można było oglądać. Teatr myślę, że jak najbardziej będzie cały czas obecny.
My z perspektywy mieszkania w Warszawie też możemy powiedzieć, że w Warszawie bardzo ciężko jest dostać bilet do któregokolwiek z teatrów, bo tak naprawdę większość teatrów ma wyprzedane bilety kilka tygodni do przodu, więc to też pokazuje, że zapotrzebowanie na żywą sztukę jest i będzie pewnie duże. Przynajmniej miejmy taką nadzieję, że takie będzie.
No miejmy nadzieję, że oczywiście nie zmieni ta sztuczna inteligencja aż tak strasznie, że w ogóle, że zacznie wiersze układać i książki pisać, chociaż już to robi, prawda, i scenariusze pisać. Jak myślicie, czy tę kreatywność zabierze też? Jest to możliwe?
No niestety już trochę zabiera, bo jest wiele utworów, które już istnieją w muzycznej branży, w świecie muzycznym i te utwory dziś możemy słuchać dla słuchaczy, którzy chcieliby się z taką twórczością sztucznej inteligencji zapoznać. Polecam takiego artystę sztuczną inteligencję. Na Spotify nazywa się AIVA, to jest Artificial Intelligence Visual Artist, taki jest skrót, czyli AIVA, i to jest sztuczna inteligencja, która napisała utwory opierając się na kilkudziesięciu czy kilkuset utworach mistrzów muzyki klasycznej. I te utwory naprawdę są świetne, bardzo, bardzo dobrze brzmią, wykonywane chyba przez Royal Orchestra z Londynu. Wykonanie jeszcze ludzkie, ale nuty już były stworzone przez sztuczną inteligencję, więc jeśli ktoś chciałby się zapoznać, to warto zerknąć i zobaczyć, czy po prostu jako ludzie jesteśmy w stanie usłyszeć, że to nie człowiek to napisał. Moim zdaniem nie jesteśmy.
A jak to wygląda, jeśli chodzi o prawa autorskie? Bo przecież tam są chyba jakieś reguły, że parę tych taktów można skopiować jakby, ale jednak trzeba coś tam dodać, żeby to było zupełnie co innego, żeby się uchronić przed tymi prawami autorskimi.
Tutaj te granice nie są nigdy jasne. Na pewno ten twórczy pierwiastek musi być. Im większy, tym lepiej, dlatego że no nie możemy sobie przypisywać prawa autorskiego do utworów, których nie stworzyliśmy. No tylko teraz w przypadku tego, jak sztuczna inteligencja opiera się na setkach utworów, to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zobaczyć, z czego ona weźmie, bo to nie jest jeden do jeden przetłumaczenie tego, tylko tam są jakieś obliczenia niesamowite, których on jakby stara się zrozumieć, dlaczego te utwory są w taki sposób napisane, a nie inny, wyciągają z tego jakieś wnioski i piszą swoją muzykę. I teraz największym wyzwaniem też w przypadku czerpania przez sztuczną inteligencję z utworów, które już istnieją, jest to, żeby wynagradzać odpowiednio osoby, które napisały te utwory, bo jeśli sztuczna inteligencja opiera się na przykład na 100 utworach, powiedzmy, no to teraz jak ten ktoś jest w stanie udowodnić, że opierała się na jego utworze? To są rzeczy trochę nie do udowodnienia, więc tutaj szuka się różnych rozwiązań, jak to prawo autorskie ma odpowiedzieć na te wyzwania, bo w kształcie, w którym jest w tym momencie, niestety nie odpowiada no w ogóle tak naprawdę, bo dzisiaj no uznaje się, że jeśli nie stworzył tego człowiek, no to prawo autorskie nie przysługuje, więc sprawa jest jasna i prosta, ale
To w ten
nie jest
sposób,
prosta
że jak człowiek
w przypadku
nie
wykorzystywania przedmiotu tych utworów człowieka, żeby te utwory, z których sztuczna inteligencja korzysta, żeby właśnie tych autorów w jakiś sposób wynagrodzić. I tu jest największy problem.
Ja tutaj widzę możliwość zatrudnienia wielu prawników. A czy powiedz mi, czy zdarzyło ci się reprezentować artystów, z którymi wcześniej miałeś styczność jako muzyk?
Reprezentować nie, bo nie mam jeszcze uprawnień do występowania przed sądem jako radca prawny czy adwokat. Kilka lat przede mną nauki, ale miałem okazję wielu z nich pomagać, dlatego że no znamy się ze scen różnych festiwali, jak byliśmy młodsi, czy później z profesjonalnych scen. Nawet wczoraj jeszcze dostałem pytanie od jednej właśnie koleżanki wokalistki na temat podpisywania umów z wytwórniami, jak to robić, na co uważać i tak dalej. Więc na pewno to bycie muzykiem pozwala mi być bliżej tego świata i to też jest coś, co chciałem zawsze łączyć. Też od początku studiów, jak zacząłem to prawo, no to też myślałem o tym w ten sposób.
W
czyli
tym kontekście, znaczy prawo muzyczne
coś,
właśnie.
Coś więcej, tak. Tak, żeby mieć jakąś przewagę nad innymi, którzy się tym nie zajmują. No bo jeśli ja teraz będę się zajmował, nie wiem, na przykład prawem związanym z bankami, no to nie będę miał przewagi, bo po prostu nie znam tego świata i zaczynamy z tego samego punktu, co inna osoba, która się tym interesuje. Więc jeśli mam możliwość łączenia tego, co lubię, a też pracując w kancelarii przez jakiś czas miałem okazję pomóc naprawdę
właśnie
wielu, wielu
pomóc.
ludziom i wiele właśnie karier, które dziś są na rynku muzycznym, pewnie dzięki takiej właśnie pomocy z naszej strony dziś są i dziś możemy ich słuchać. Gdyby wtedy właśnie podpisali złą umowę, no to dziś pewnie nikt z Państwa nie miałby okazji ich słuchać czy w telewizji, czy w radiu.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.